Bracia i siostry, ostatnio usługiwałem z drugiej księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału. I tam z czterech wersetów. I chciałbym przypomnieć tylko w kilku punktach, o czym była mowa. Mówiłem, że Bóg objawia się Mojżeszowi, bo to miało miejsce. Znaczenie czasu, który jest nam darowany od Boga, nam darowany i wierzącym, i niewierzącym, bo Bóg swój plan wykonuje, ale daje nam czas. Znaczenie słów, jakie Bóg wypowiada do człowieka, kiedy zwraca się do człowieka, i to miało miejsce właśnie słowa wypowiedziane, kiedy Bóg wołał do Mojżesza i on się odezwał, oto jestem, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Mówiliśmy na ten temat. Mówiłem o przykładzie Samuela, o tym też, jak Samuel był gotowy, jako pachole, gotowy do słuchania i gotowy do wykonania czynności każdej, którą Bóg mu zleci. Oczywiście przykładem był Pan Jezus Chrystus, o tym mówiliśmy, że On tą służbę sprawował tu i powołał wierzących, czyli Kościół utworzył i powołuje przez to, że zbawia ich do tej służby. I tą służbę sprawował 3 lata na ziemi i pokazał, że służył 24 godziny na dobę. To jest ta służba, która powinna być w naszym życiu, ona powinna być jako część stała. Ona powinna być stałą tą służbą. Czyli nie na chwilę, nie od okoliczności, ale ten element stały, widoczny w naszym życiu. A więc gotowość do świadectwa, do składania świadectwa. My mamy gotowość, musimy mieć do składania świadectwa o Panu Jezusie Chrystusie, który nas zbawił, a więc my musimy to innym ludziom mówić. To, co Bóg uczynił w naszym życiu, zachęcać ludzi do tego, aby czytali Słowo Boże, bo to jest początek mądrości i poznania Boga. Od tego się zaczyna. A więc druga księga Mojżeszowa. Dzisiaj będziemy mówili, przyjrzymy się, skończyliśmy na 4, przyjrzymy się wersetowi 5. Ale przeczytam 5 i 6. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. W tym 5 wierszu Mojżesz słyszy słowa. Pierwsze słowa słyszy, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I to są słowa, nie zbliżaj się tu, pierwsze słowa. Musimy zastanowić się, dlaczego Bóg wyznacza dystans pomiędzy swoją osobą, bo mówi, nie zbliżaj się tu. Mojżesz podchodzi do tego krzewu, pamiętacie? On zaciekawiony podchodzi, nagle słyszy słowa, nie zbliżaj się tu. I Mojżesz posłusznie wykonuje te polecenie. Pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg nie pozwala Mojżeszowi zbliżyć się blisko do swojej osoby? Drugie polecenie, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta, Mojżesz również wykonuje to polecenie, ale pojawia się właśnie dlaczego. Dlaczego na samym początku, kiedy Bóg się objawia, to jest pierwsze objawienie Mojżesza, pierwsze spotkanie z żywym, prawdziwym Bogiem, i Bóg mówi do niego, żeby zdjął sandały z nóg swoich i wskazuje na swoją świętość. Dlaczego Bóg wskazuje w tym pierwszym spotkaniu, w tym pierwszym spotkaniu wskazuje na swoją świętość? Na to musimy sobie na te dwa pytania odpowiedzieć. Ale żeby odpowiedzieć na te dwa pytania, to musimy cofnąć się do czasu, kiedy Mojżesz żyje na dworze Faraona. Czyli do czasu, kiedy Mojżesz żyje na dworze Faraona, bo on tam żyje 40 lat. Co tam się działo na tym dworze, i musimy też się przyjrzeć. Wiemy, że Egipt, ja mówiłem, że Egipt jest obrazem świata demonicznego i grzesznego. Widzimy też z dalszej relacji Mojżesza, jak Mojżesz dokonywał tych plag. Bóg dokonywał przez Mojżesza. Faraon miał tych czarowników, którzy też to czynili. Tam doszli aż do plag komarów, których nie mogli już uczynić. A więc dlaczego tak jest? Dlaczego bałwochwalstwo, które było w Egipcie, bałwochwalstwo, które było przed Abrahamem, czyli w Chaldei, w Mezopotamii, bałwochwalstwo było w Kanaanie, w Egipcie. I Słowo Boże mówi, że bałwochwalstwo jest takim samym grzechem jak czary i wróżby. One są takie same, ale to nie znaczy, że jedne są gorsze, drugie lepsze i tak dalej. Tu chodzi o to, że gdzie jest bałwochwalstwo, tam to też również te grzechy występują, jak czary i wróżbiarstwo. One tam występują. I jeżeli się przyjrzymy bardziej w Biblii, to wszędzie to jest widoczne. To było za czasów Babilonu, kiedy Daniel sny, kiedy czarownicy króla babilońskiego, który też wołał swoich czarowników, a więc dwór tych krajów bałwochwalczych, on dominował w bałwochwalstwie i w czarach. Ale żeby po prostu się przyjrzeć, również trzeba, że to bałwochwalstwo miało swoje miejsce. Z jakiego powodu? Ponieważ ludzie grzeszni żyli. Obraz Egiptu jest tam, gdzie żyją ludzie grzeszni i naturę mają grzeszną do tego, żeby tworzyć bożki, bałwany, ceremonie, wszystko, co jest związane z tym kultem bałwochwalczym. Ja chciałbym tutaj przeczytać Księgę Jeremiasza. Księgę Jeremiasza, rozdział 10, jakbyśmy sobie to otworzyli. Jeremiasza. Rozdział 10. I przeczytam tutaj od pierwszego wersetu do 16, dlatego że chociaż to jest inny czas. Pamiętajcie, to jest inny czas. Tu jest Izrael i tak dalej. Ale mechanizm tworzenia bożków jest taki sam. Ponieważ to jest z tej samej natury, grzesznej natury. Człowiek w każdym czasie będzie to czynił. To będzie czynił, to jest pokazane właśnie przed Abrahamem. Bałwochwalstwo będzie przed. Bałwochwalstwo było nie tylko w Starym Testamencie. Bałwochwalstwo również jest dzisiaj. I bałwochwalstwo jest też w objawieniu Jana. Te siedem trąb, które zapowiadają sądy Boże, i ci ludzie, którzy w objawieniu się uratują, oni się nie odwrócą od swoich grzechów, oni nie odwrócili się od swoich kradzieży, nie odwrócili się, nie porzucili swoich bałwanów. Tam jest w 9 wersecie, chyba w 20, w 9 rozdziale 20 werset. Tam można sobie przeczytać. Nie odwrócili się. Nawet jeżeli widzieli, że te plagi dotknęły, a oni dosłownie uszli z życiem. Nie porzucili tego. Nie ma możliwości, żeby człowiek religijny, który stworzył tą religię, bo tworzy ją, żeby on z tej religii mógł się sam wyzwolić. To jest niemożliwe. To musi być uczynione przez Boga. W naszym wypadku, w naszym czasie uczynił to Pan Jezus, ale oczywiście Pan Jezus też czynił to, jest powiedziane, że Mojżesz uwierzył Bogu i w Hebrajczykach jest napisane, że skierował oczy na zapłatę. Skierował oczy na zapłatę, a ta zapłata to jest tą zapłatą, za którą Chrystus, bo tam jest mowa o Chrystusie, On zapłacił. To nie jest zapłata o nagrodę, to jest zapłata, którą Pan Jezus zapłacił, przelewając swoją krew. I Mojżesz w to uwierzył. W chwili, kiedy on w to uwierzył, on przyjął zbawienie. Ale wracajmy teraz do tego 10 rozdziału księgi Jeremiasza. Mówiłem, że to jest zupełnie inny czas, ale mechanizm jest ten sam. Tutaj prorok Jeremiasz mówi to, co Bóg chce przekazać ludziom. Jaki to jest system, jak to działa, jak to ludzie grzeszni tworzą. I to jest najprawdziwsze. W Słowie Bożym jest wiele miejsc. Izajasz o tym mówi, prorocy mówią. Cały czas jest o tym mowa, ponieważ to jest Boże, prawdziwe spojrzenie i wiarygodne to jest. I to jest wiarygodne. Kiedy człowiek to czyta, to jest wiarygodne. Jeżeli dla niego Słowo Boże jest wiarygodne, to on się z tym zgodzi. A więc przeczytamy te wersety. Pierwszy werset. Słuchajcie słowa tego, który Pan mówi do was, domu Izraela. Tak mówi Pan. Przede wszystkim słuchajcie. Bóg mówi, teraz uważnie musicie słuchać tego, co do was mówię. On mówi to przez proroka Jeremiasza. Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów. Tu jest mowa, żeby Izrael nie wdrażał się w zwyczaje narodów. Nie wdrażał się. Nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Takim niewdrażaniem to są takie trzy główne rzeczy. Aby Izrael nie poszedł w bałwochwalstwo, nie przejął tego, to była jedna taka główna rzecz, żeby od tego się trzymali jak najdalej. Drugą rzeczą, żeby nie małżeństw nie zawierali. A trzecią rzeczą, żeby nie przyjmowali stylu życia tych narodów. To są trzy główne takie rzeczy, które powinni oni o tym wiedzieć. Ale to, co jest napisane w tym wersecie, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają. Te narody, które nie znają żywego, prawdziwego Boga, człowiek, który nie zna, bo niezależnie w jakim okresie czasu żyje, jeżeli nie jest zbawiony, on żyje w strachu. Tu jest tylko powiedziane, że niebieskich, a wiesz, czy on się lęka przyrody, obojętnie czego, błyskawic i tak dalej. Ilu ludzi, ale całe życie będzie żył w strachu. Ten człowiek może się nie przyznawać, ale on żyje w strachu. I powodem tego strachu, bo to jest ta grzeszna natura, on nie ma pokoju, on żyje w strachu, a więc powodem tego strachu i tej grzesznej natury diabeł go inspiruje do tego, żeby stawiać bożki. Ponieważ on ucieka w to, żeby stworzyć sobie Boga, tak jak sobie to wyobraża, upiększać go i tak dalej. Będziemy o tym czytać. A więc to wypływa z grzesznej natury, i ze strachu. Gdyż bóstwa ludów są marnością, są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie ściętym w lesie. Są ludzie zdolni, którzy potrafią to zrobić. Które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. A więc te rozmiary tych bożków mogą być różne. Trzeba je nosić, trzeba je tam pielęgnować i pokazywać. Ale również są te bożki o dużych rozmiarach, gdzie budują im świątynię. I tutaj jest jedna też następny werset. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. Prorok Jeremiasz mówi, żeby się ich nie bać. Ale pamiętajcie jedną rzecz, że jeżeli ktoś tworzy bożka, ponieważ mówiłem, że to jest w każdym czasie, to też tworzy naukę. On uczy dzieci. On uczy dzieci, uczy wnuków, uczy prawnuków. Człowiek grzeszny też tworzy naukę. On nie tylko tworzy bożka, ale on uczy i czego uczy? Żeby wierzyć w te bożki. Żeby te bożki stały się dla nich świętością. Żeby te bożki, oni od dziecka to uczą, to idzie z pokolenia na pokolenie. A więc jeżeli tutaj nie bójcie się, to ten nauczyciel mówi, nie bójcie się tego bożka, którego ojcowie nasi stworzyli. Nie bójcie się. Jeżeli będziecie wykonywać to i to i to, oni uczą swoich dzieci, to będziecie mieli błogosławieństwo. Nauka również idzie w tym złym kierunku. To jest bardzo ważne. To nie jest tylko, wiecie, bożki, ceremonie, to wszystko. Nauka dzieci. A więc następnie, lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. Lecz nic dobrego nie mogą uczynić. A oni uczą przeciwnie. Te bożki, jeżeli będziesz wierzył, będziesz ufał, to będziesz miał błogosławieństwo. A jeżeli będziesz nie wierzył w nich, to będą kary. To jest nauka ludzi grzesznych, którzy na tej podstawie, co stworzyli, też i tą naukę tak uczą. Niestety, taka jest prawda. I tutaj Jeremiasz mówi, tobie nikt nie dorówna, Panie. On teraz mówi o tym Bogu, którego zna. To jest ten Bóg, który się ukazał Mojżeszowi przy górze Synaj. Tobie nikt nie dorówna, Panie. Jesteś wielki i wielki jest wielkie jest w mocy Twoje imię. Twoje imię jest wielkie. Pamiętajmy, że Mojżesz i Izraelici nie znali imienia Bożego. Ale później to dojdę do tego. Wielkie w mocy jest imię Twoje. Któż by się nie bał Ciebie, Królu Narodów? Tak Tobie się to należy, gdyż wśród wszystkich mędrców narodu i wśród wszystkich ich królów nie ma takiego jak Ty. Mówiłem o tych narodach. Te narody mają królów, te narody mają mędrców. W Biblii jest to pokazane, a nad tymi narodami, nad tymi królami jest król Bóg prawdziwy, żywy, Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. I teraz prorok mówi w 8 wierszu, wszyscy co do jednego są głupi, nierozumni, niedorzecznością jest cześć oddawania drewnu. A więc nie tylko ci kapłani, nie tylko pospolity lud, ale oni uczestniczą w tym, wszyscy. W tych narodach bałwochwalskich od króla i Mojżesz na takim dworze żył. My musimy pamiętać, że to jest niewola, niewola grzechu. Mojżesz 40 lat żył. Powiem jeszcze coś więcej. Wszystko co jest, tak, 9 werset. Srebro cienko sklepane, sprowadzone z Tarszyszu i złoto z Ofiru, to dzieło rzemieślnika i rąk złotnika. Ich szata jest z błękitnej i czerwonej purpury. Są ludzie, którzy zajmują się tym, żeby ozdobić jak najlepiej, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Ale Pan jest prawdziwym Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym. Od Jego gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść Jego groźby. Od Jego gniewu. Bóg ma prawo się gniewać i On ten gniew pokaże. Przychodzi czas, że dokona sądu nad tymi ludźmi i dokona sądu nad ich bożkami. On pokaże to, pokaże swój gniew. I ten gniew będzie sprawiedliwy. Ale przed tym gniewem już się nikt nie uratuje. W 11 wiersz. Tak mówcie o nich, bogowie, którzy nie stworzyli nieba ani ziemi. Zginą z ziemi i spod tego nieba. Jak ja to rozważałem, to słuchajcie, to jest najlepszy argument dla ludzi, którzy tak, z którymi się rozmawia, wierzą w bałwochwalstwo, znaczy nie widzą nic złego w bałwochwalstwie i nie widzą nic złego. Ale to jest taki dobry argument, żeby im powiedzieć, no jeżeli tak wierzysz w te bożki, no, te figury, które czcisz i w które ty wierzysz, to można by było przytoczyć ten właśnie werset. Czy te figury stworzyły niebo i ziemię? No to jeżeli człowiek, który logicznie myśli, no, jest szczery w myśleniu, no to powie, no to prawda. A więc ten argument jest dobrym. Ten werset jest dobrym tego, żeby no jak dotrzeć do tego człowieka, żeby coś on mógł zrozumieć. On stworzył ziemię swoją mocą, 12 werset. Utwierdził okrąg ziemi swoją mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Mądrość, niebiosa, rozpostarł niebiosa. W Słowie Bożym jest napisane, że Bóg jest tak ogromny, tak wielkim Bogiem, że niebiosa niebios i niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć. Dla nas wydaje się, że niebiosa jest coś wielkiego. I jak znamy ten werset, to od razu zrozumiemy, że jaki jest wielki Bóg. I że niebiosa niebios i niebiosa niebios nie mogą go ogarnąć. On stworzył, teraz tak, na Jego głos szumią wody na niebie, On sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi. On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. On wszystko ma pod swoją kontrolą. Wszystko, całą przyrodę, wszystko. On jest Panem nieba i ziemi. I jeżeli człowiek tego nie chce wiedzieć, no widzi to i nie myśli o tym, żeby skierować się do Boga, zaufać Bogu, no to ten człowiek jest bez rozumu. 14 werset mówi, głupi jest każdy człowiek i bez rozumu. Na wstyd naraża się każdy złotnik z powodu bałwana, gdyż złudą są i bez życia jego odlane bożki. Nie ma życia w tych bożkach. Jest to po prostu bez życia. To nie jest Bóg żaden, który nic nie może zrobić. Są nicością, dziełem wartym śmiechu. To są słowa, które chce Bóg, żeby Jeremiasz o tym napisał, o tym powiedział. My możemy też mówić innym ludziom. Są nicością, dziełem wartym śmiechu, które w czasie swojego nawiedzenia poginą. Ten czas nadejdzie. Ale nie takim, jak on jest dział Jakuba, gdyż on jest twórcą wszechrzeczy, a Izrael jego dziedzicznym plemieniem. Pan zastępów jest imię jego. Dział Jakuba. Ten dział Jakuba Izrael otrzymał w Kanaanie. On jest twórcą wszechrzeczy, a Izrael jest jego dziedzicznym plemieniem. Dziedzicznym. czyli dziedzicznym plemieniem, czyli Bóg dla Izraela jest Bogiem wiecznym. A więc tu mamy ten właśnie obraz, jaki przedstawia nam Bóg przez Jeremiasza. I musimy wziąć, zrozumieć jedną rzecz, że Mojżesz to widział, no to znaczy Mojżesz żył w Egipcie na dworze faraona. Izraelici żyli w ziemi Goszen. I ziemi. Mojżesz nie znał imienia Bożego, Izraelici również. Nie znali. To czy i pod względem duchowym, patrząc pod względem duchowym, to Mojżesz i Izraelici są na takim samym poziomie. Dlaczego? Tutaj co czytaliśmy o tych bożkach. A więc wszystko, co się dotyczy tych bożków, wszystko to stworzyli ludzie, oni na tym pracowali, oni nosili, oni ustawiali, oni wybierali kapłanów, kto może być godny do temu Bogu służyć, a kto niegodny. Oni uczynili wszystko. Wszystko czynił człowiek. I dlatego Bóg, kiedy mówi do Mojżesza i wyznacza mu dystans, to Mojżesz musi coś zrozumieć. A zrozumiał to, że Bóg mówi do niego. Ty widziałeś Mojżeszu, bo byłeś w Egipcie. Widziałeś bożki, Mojżesz nie znał Boga. Widziałeś bożki, i które nie ma w nich życia i ludzie wszystko wokół nich robią. A teraz ja ci się objawiłem i ja jestem Bogiem takim samym na ziemi, takim samym w niebie i takim samym na ziemi. I ja się po to tobie objawiłem, że twoje życie należy do mnie. I ja będę decydował, co ty masz mówić. I to my widzimy później. Ja będę decydował o tym, gdzie masz, kiedy masz iść. Ja będę decydował o twoim całym życiu. Czy Mojżesz to zrozumiał? Oczywiście, że zrozumiał. On dał świadectwo tego. A więc on to zrozumiał. A więc następną rzeczą, jaką Bóg musiał mu pokazać, to musiał mu zacząć od swojej świętości. I dlatego mówi, zdejm sandały swoje z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. On jest suwerennym Bogiem, on jest świętym Bogiem. I dlatego Bóg mówi o swojej świętości, bo Mojżesz nie znał Boga. My pewne kazania tam słuchamy, że bo znamy całą historię Mojżesza i pewne rzeczy przenosimy z życia Mojżesza do tego czasu, w którym on nie znał Boga. Na jakiej podstawie to można powiedzieć? To, że nie znał imienia, no to jeszcze jest mało. Ale na jakiej podstawie? Jaki atrybut Boży w człowieku wierzącym jest, kiedy jakby on był wierzący? Modlitwa. A tego atrybutu nie ma. On żyje na dworze faraona. Czytamy w ogóle, żeby Mojżesz się modlił? Żeby miał społeczność z Bogiem, osobistą, bliską? 40 lat. Mojżesz żyje następne 40 lat u Midianitów. Nie ma modlitwy. Nie ma tej bliskiej społeczności z Bogiem. Nie ma nikogo, kto by przyszedł, mu zwiastował słowo. Kto by go pouczał. Nie ma nikogo. Ten człowiek żyje w Egipcie. On żyje w niewoli. Różnica pomiędzy Izraelitami w Izraelu, w ziemi Goszen jest ta sama sytuacja. Tylko Mojżesz po prostu żyje w innych warunkach. On żyje na dworze. Nie musi się martwić o chleb. Nie musi się martwić o jutrzejszy dzień. On żyje na dworze. Nie musi pracować ciężko. Izraelici My patrzymy tak na to, że Izraelici bici są, że ciężko pracują, ale to jest ta sama niewola. Niewola. Oni żyją w niewoli. W niewoli. I Mojżeszowi, czyli pod względem duchowym, oni są na tym samym poziomie. Co jest istotne? Co Mojżesz się nawrócił, ja mówiłem, że on w Hebrajczyków spojrzał na zapłatę, tam jest napisane. Już nie będę czytał, bo niewiele mamy czasu, ale znamy te wersety. Po prostu on wolał, kiedy Bóg się mu objawił, on uwierzył. On uwierzył, od razu uwierzył. Dlaczego? Bo my mamy jedną rzecz taką zakodowaną, że no, bo pochodzi od Abrahama. Tak, ale Mojżesz znał tożsamość. On nie znał Boga, ale swoją tożsamość znał. On pochodził od... On znał obietnicę Abrahama. On znał to. Izraelici też to znali. Abrahama, Izaka, Jakuba. Jak Bóg w 6 wersecie czytaliśmy, mu się przedstawia, to Mojżesz wie, z kim ma do czynienia. On wie, kto to był Abraham. Mówię, że ktoś może nie znać imienia Bożego, a może uwierzyć w Boga. Pan Jezus wypowiada słowa bardzo ważne. Mówi tak, skoro nie wierzycie słowom moim, wypowiada słowo, skoro nie wierzycie słowom moim, to wierzcie w uczynki, które dokonuję i dzieła, które zlecił mi Ojciec mój. Pan Jezus, jeżeli chodzi o przyjęcie wiarą, zniża poprzeczkę do minimum. Nie mówi, jeżeli nie wierzysz w moim słowom, to jeżeli uwierzysz to, co ja czynię, to jeżeli uwierzysz we mnie to, co ja czynię, to jeżeli będziesz nawróconym człowiekiem, to dla ciebie autorytet mojego słowa od razu będzie. Jeżeli nie uwierzysz, moim słowom, to uwierz czynom. I on tak pomówił do Żydów. A jeżeli nie wierzysz czynom, to uwierz w słowo. Ta sama zasada. Zniża się jak najniżej, ta poprzeczka jest jak najniżej, żeby tego człowieka zbawić. Ale kiedy już jest człowiek zbawiony, ta poprzeczka idzie do góry. Wymagania są bardzo duże. To są bardzo ważne rzeczy. To musimy dostrzec, jak bardzo Panu Jezusowi Chrystusowi zależy na tym, żeby doprowadzić człowieka do zbawienia. Bo zdaje sobie sprawę, co ten człowiek później, w jakich będzie sytuacji. A więc, jeżeli mówimy, że Mojżesz nie znał imienia, są ludzie, którzy lepiej znają Biblię ode mnie, są ekspertami, a nie znają Boga. Znają imię Boże, mogą mówić na dużo tematów, bardzo dobrze, mądrze, a mogą nie znać, być ludźmi niewierzącymi. Od czego zależy? Czy człowiek, czy zna więcej słowa, czy mniej? Zależy od tego, czy Bóg okaże ci łaskę i cię zbawi tak, jak zbawił Mojżesza. Jeżeli Bóg zbawia, to też powołuje cię. A więc przenosi ten grzech z tego świata, tego grzechu. My to znamy, tak? Ale jeżeli cię zbawia, to również chce, żebyś mu służył. A więc co jest takim to, co widzimy w ludziach wierzących? Jeżeli ktoś mówi świadectwo swojego nawrócenia, bo on się nawrócił i my słuchamy tego świadectwa i to świadectwo i jesteśmy wdzięczni Bogu. Później patrzymy w zborze, jak ten człowiek wzrasta, jak ten człowiek żyje. Modlimy się o niego. I jeżeli jego czyny, życie pokazuje, że on się naprawdę nawrócił, to jeszcze takim ważnym elementem jest atrybuty Boże. W Egipcie nie widzimy, żeby Mojżesz miał atrybuty Boże. Jednym z atrybutów Bożych jest modlitwa. to musi być widoczne w życiu człowieka wierzącego. A więc jeżeli my, na tym polega uświęcenie, że te atrybuty Boże my widzimy w życiu ludzi wierzących. Bo Bóg pokazuje Mojżeszowi, zaczyna od świętości, dlatego że Mojżesz nie znał atrybutów. Znajomość, kiedy te atrybuty znasz, to też nie wszystko. Wierzący człowiek musi te atrybuty być, muszą widoczne być Boże atrybuty w jego życiu. W jego życiu. To uświęca, to pokazuje uświęcenie jego życia. To jest pokazanie dla zboru, dla innych ludzi. To jest bardzo mocne świadectwo. I teraz atrybuty Boże. Pan Jezus wypowiada słowa takie, że pośle Ducha Świętego. On przekaże wszystko o mnie i przekaże wam, ze mnie weźmie i wam przekaże. A więc ten przekaz. My tak bierzemy, tylko bierzemy pod uwagę, no co, mądrość w tym, żeby rozumieć Słowo Boże, a tak jakoś na te atrybuty Boże nie mało patrzymy. Chociaż jeżeli czytamy w Biblii, no to przecież apostoł Paweł mówi, pokój, miłość, to są atrybuty. I one muszą być widoczne w życiu naszym. A więc jeszcze jest bardzo istotna sprawa, mianowicie, że są atrybuty przyjmujące, które my jesteśmy, nam jest dane przez Ducha Świętego, czyli my to przejmujemy, bo nam to dane jest, ale są atrybuty, które tylko są wyłącznie, bo należą do Boga i które nam są, nie są dane. A więc przeczytam tylko tak. Te przejmujące, które nam są dane. Mądrość. Ale ta mądrość jest u Boga również. Tylko, że my nie mamy tej pełnej mądrości, jaką ma Bóg. No to jest zrozumiałe. My mamy mądrość w podejmowaniu decyzji. My mamy mądrość w tym, żeby rozumieć Słowo Boże. My mamy mądrość w duchowe rozeznanie. To jest dane nam przez Ducha Świętego, te atrybuty. Roztropność, poznanie Boga, kiedy uwierzyliśmy, przez wiarę. Wiara to jest atrybut Boży, który otrzymaliśmy. Pragnienie społeczności. Tego nie ma. U Mojżesza nie widać, u Izraelitów tego nie widać. A więc nie możemy przenosić rzeczy, które są później widoczne w życiu Mojżesza, kiedy on wędruje z tym narodem i to widać. Takim znakiem rozpoznawczym jest skromność Mojżesza. Bóg mówi, że takiego człowieka, on skromność i wierność. To jest atrybut Boży. To był znak rozpoznawczy, ale są inne. Jak on wstawiał się za tym narodem, jak on się modlił, jak on gniew Boży łagodził Boga, aby Bóg nie wytracił tego narodu. To jest miłość pokazana do tego narodu, który bez przerwy upadał. To są atrybuty. A więc mówiłem tutaj o miłości, pokój, cierpliwości, przebaczenie i wierność. To są atrybuty, które są nam dane. I one muszą być widoczne. My musimy umieć przebaczać. One muszą są widoczne. Ale są atrybuty, które tylko mają wyłącznie Bóg, a więc suwerenność, ta mądrość Boża, która my nie możemy najszczęściej, część mamy tylko. Potęga i moc. Wszechwidzący Bóg, o tym czytamy w Biblii, wierny Bóg, Bóg sędzia, wszechobecny. Nie wiem, czy wszystkie bym tutaj napisałem, ale to pokazuje właśnie, to musi być widoczne, te atrybuty Boże muszą być, bo mamy Ducha Świętego i to jest nam dane, to jest nam przekazane. O tym Biblia bardzo wyraźnie mówi. A na koniec chciałbym przeczytać Słowo Boże z 10 też tego rozdziału Jeremiasza. Tak mówi Pan, 22 werset. Tak mówi Pan, Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą. Niech się nie chlubi Boga swoim bogactwem. Lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, że ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. I Mojżesz, kiedy Bóg go powołał do tego wielkiego wykonania zadania, te atrybuty były dane Mojżeszowi i te życie, które on, tą bliską relację, od tego dnia, w tym momencie on zaczął bliską relację z Bogiem. Będziemy o tym mówić w 19 rozdziale. On od tego dnia zaczął bliską relację z Bogiem i tak jak Pan Jezus Chrystus, kiedy Jan, jeden z uczniów Jana był przytulony do piersi Pana Jezusa. My przez ofiarę Pana Jezusa, który dokonał tej ofiary, umarł za nasze grzechy, przelał swoją krew. On między nim a nami nie może być dystansu. Będziemy później mówić, jak to jest odzwierciedleniem do dzisiejszych czasów, czyli do ja i moje życie. Jak to dzisiaj musi wyglądać z tego piątego wersetu. Będziemy dalej to rozważać. Teraz będziemy patrzeć, jak to powinno wyglądać w moim życiu obecnie. Bo to czegoś musimy się nauczyć. To jest coś, musimy też odebrać z tego. A więc to jest nam dane. I Bóg tą świętość musiał, bo wszystkie te atrybuty, o których mówiłem, te wszystkie atrybuty pokazują Bożą świętość. I dlatego Bóg zaczyna od swojej świętości. Bo Mojżesz tego nie miał i Mojżesz Boga nie znał. On znał tylko tożsamość. Ale od tego momentu uwierzył i Bóg go powołał do tej służby. Amen.